Niech Pan obdarzywa spokojem, drodzy radiosłuchacze Radia Ain Karim. Tutaj przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej, na spokojniej. Zaczniemy od księgi proroka Samuela, gdzie usłyszymy historię Dawida i Saula. Dawida, który okazuje się być wspaniałomyślny i przebacza swojemu największemu wrogowi. Bo nie sztuka kochać wyłącznie bliskich. Jezus wzywa do miłości wrogów. Ale w liturgii słyszymy fragment księgi Samuela, historię Dawida, która jest zaskakująca, że Dawid w Starym Testamencie w tej swojej historii zmagania z Saulem potrafi wznieść się ponad panujące zwyczaje i nie odpłaca złem za zło. Nie niszczy swojego wroga. Oddaje się w ręce Pana Boga. Przypomnijmy sobie ten fragment z księgi Samuela dotyczący historii Saula i Dawida i zaskakującego finału. Saul wyruszył ku pustyni Zif, a wraz z nim 3000 doborowych Izraelitów, aby wpaść na trop Dawida na pustyni Zif. Dawid wraz z Abiszajem zakradli się w nocy do obozu. Saul właśnie spał w środku obozowiska, a jego dzida była wbita w ziemię obok głowy. Abner i ludzie leżeli uśpieni dokoła niego. Rzekł więc Abiszaj do Dawida: dziś Bóg oddaje wroga twojego w twoje ręce. Teraz pozwól, że przybije go dzidą do ziemi jednym pchnięciem. Drugiego nie będzie trzeba. Dawid odparł Abiszajowi: nie zabijaj go. Któż bowiem podniósłby rękę na pomazańca pańskiego, a nie poniósł kary? Wziął więc Dawid dzidę i bukłak na wodę od wezgłowia Saula i poszli sobie. Nikt ich nie spostrzegł, nikt o nich nie wiedział, nikt się nie obudził. Wszyscy spali, gdyż Pan zesłał na nich twardy sen. Dawid oddalił się na przeciwległą stronę i stanął na wierzchołku góry w oddali, a dzieliła go od nich spora odległość. Wtedy Dawid zawołał do Saula: oto dzida królewska, niech przyjdzie, który z pachołków i weźmie ją. Pan nagradza człowieka za sprawiedliwość i wierność. Pan dał mi ciebie w ręce, lecz ja nie podniosłem ich przeciw pomazańcowi pańskiemu. Historia Dawida, opisywana w końcówce pierwszej księgi Samuela, daleka jest od happy endu. Saul z całą mocą zwrócił się przeciw swojemu byłemu sojusznikowi, widząc w nim zagrożenie dla swojej władzy. Choć Bóg namaścił Dawida na króla, nie usunął mu z drogi przeszkód do tronu królewskiego. Dawid musi uciekać z Jerozolimy, szukając schronienia u króla Gad, gdzie udaje szalonego. Ukrywa się w jaskiniach, miejscach pustynnych, nieustannie tropiony przez władcę i jego ludzi. Ostatecznie udaje się na wygnanie do wrogów Izraela, w tamtym czasie Filistynów. Dawid żyje z łaski Bożej, każdego dnia ścigając się ze śmiercią. Tym bardziej godnym podziwu jest wielki gest, jaki okazuje ścigającemu go Saulowi. Dwa razy Dawid miał okazję pozbawić Saula życia i dwa razy tej okazji nie wykorzystał. Najpierw w Engaddi, dokąd Saul zapuścił się w poszukiwaniu Dawida. Wszedł tam do jaskini, nieświadom, że ukrywał się w niej poszukiwany. Z jego ręki łatwo mógł wtedy stracić życie. Dawid oszczędził go, odcinając tylko pokryjomu na dowód spotkania skraj płaszcza króla. Z identyczną sytuacją mamy do czynienia na pustyni Zif. Tym razem, jak słyszeliśmy, Dawid zakrada się do obozu Saula, zabierając zeń tylko i wyłącznie manierkę na wodę leżącą przy głowie władcy. Za każdym razem motywacja jest ta sama. Dawid nie podniesie ręki na tego, którego Bóg sam wybrał. To Bóg będzie tym, który wymierzy Saulowi sprawiedliwość. Ten gest miłosierdzia wobec Saula na pewno przekonał Boga o tym, że Dawid to dobry wybór. Przyszły król przebacza swojemu największemu wrogowi i powierza swój los w ręce Pana. Od niego oczekuje sprawiedliwości. Widzi to także sam Saul, którego serce kruszy się i płacze. Saul już wie, że stoi przed nim przyszły król Izraela. Król według Bożego serca. Dawid okazał się wspaniałomyślny i miłosierny. O ileż bardziej okaże się miłosierny Chrystus i wezwie nas też do takiej postawy miłości nawet nieprzyjaciół.
Ma sens. Układam swe dłonie i kreślę znak krzyża. Upadam na ziemię i wołam do Ciebie. A w sercu znów smutek, na twarzy zawiodłam Cię kolejny raz. Wybacz mą słabość, wybacz mi kolejny raz. Jestem tylko człowiekiem, przepraszam Cię. Wybacz mi, nie umiem pokonać mych grzechów. Wybacz mi, bo chcę być tylko z Tobą. Wybacz mi, Jezu. Co złe, w strachu przed sobą próbuję uciekać, choć wiem, że Ty nie zostawisz mnie. Świeczka i gasi mój lęk. Przepraszam za wszystko, spróbuję od nowa odnaleźć się i żyć razem z Tobą. Wybacz mi, nie zawsze potrafię być sobą. Wybacz mi, nie umiem pokonać mych grzechów. Wybacz mi, bo chcę być.
Wracamy do wieczornej lektury Słowa Bożego, do rozważania czytań z niedzieli. Słuchaliśmy przed chwilą księgi Saula i patrzyliśmy na Dawida, na jego szlachetny gest, który przekracza ówczesne zachowania międzyludzkie, darując swojemu wrogowi, nieprzyjacielowi Saulowi życie, powierzając się całkowicie Bogu, zapowiadając tego, który będzie królował według Bożego serca. Zanim przejdziemy do Ewangelii, gdzie usłyszymy mowę Jezusa, wezwanie Jezusa do miłości nieprzyjaciół, najpierw słuchamy listu do Koryntian. To ciąg dalszy pierwszego listu, który w liturgii przez ostatnie tygodnie mogliśmy słuchać. Kontynuujemy lekturę rozdziału 15, w którym Paweł porusza temat zmartwychwstania. Pamiętajmy, że wykład Pawła o zmartwychwstaniu stanowi uzupełnienie dla nauki o krzyżu, która otwiera ten list. Krzyż u Pawła zyskuje swój sens tylko w świetle tajemnicy zmartwychwstania. W zeszłym tygodniu słyszeliśmy rozważanie Pawła o tym, do jakich konsekwencji doprowadziłby fakt, że Chrystus nie zmartwychwstał. Jednocześnie apostoł przedstawił zmartwychwstanie Chrystusa jako zapowiedź losu wszystkich wierzących. W dalszej części dyskursu Paweł odpowiada na drugie pytanie, jak zmartwychwstają umarli, w jakim ukazuje się ciele, opisując nowe ciało zmartwychwstałe. To pominięte fragmenty w niedzielnej lekturze listu. Paweł pokazuje w nich, że istnieją ciała ziemskie podlegające śmierci i niebieskie. Ciało zmartwychwstałe to ciało niebieskie. To Chrystus pokazuje i umożliwia przejście od ciała naturalnego do duchowego. Paweł pisze, zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. W tym celu Paweł stosuje również porównanie Adama, człowieka ziemskiego, i Chrystusa, człowieka niebieskiego. Usłyszymy fragment argumentacji, za pomocą której Paweł wyjaśnia różnicę między ciałem naturalnym, ziemskim, a duchowym, niebieskim, dając za przykład Adama i Chrystusa. W ten sposób tłumaczy adresatom naturę ciała zmartwychwstałego. Słuchając, zwróćmy uwagę na to, że Paweł nazywa Chrystusa duchem ożywiającym. Bracia, stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba. Jak i ów ziemski, tacy i ziemscy. Jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. W tej części listu do Koryntian Paweł wielokrotnie porównuje Chrystusa do pierwszego człowieka Adama. Łączy ich wiele: pierwszeństwo i wyjątkowa rola w historii zbawienia, Boże synostwo, szczególna misja i odpowiedzialność za świat, wreszcie starcie ze złym. Również dużo ich jednak także dzieli. Adam to człowiek kruchy, stworzony z prochu ziemi. Chrystus, Pan z nieba, przynależy do tego, co boskie, ma boską naturę, jest niebiański. Adam jest ziemski z ziemi i do ziemi wraca. Chrystus jest niebiański, z nieba i tam podąża. Paweł stwierdza, że przez Adama na świat przyszła śmierć, w nim wszyscy umierają, ale w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. W liście do Rzymian Apostoł narodów uzupełni ten opis, podkreślając winę Adama, ale bardziej jeszcze ogrom łaski przychodzącej w Chrystusie. Nieszczęsny Adam, nasz praojciec, blednie przy Chrystusie, ale równocześnie pozostaje na tyle ważną postacią, że Paweł porównuje do niego Chrystusa. Czyni tak za tradycją żydowską. Chrystus to nowy Adam, pierworodny nowego stworzenia, który wyciąga swoją rękę do pierwszego Adama. Paweł nazywa Chrystusa duchem ożywiającym. To z jednej strony nawiązanie do Księgi Rodzaju, gdzie Bóg obdarza swoje stworzenie tchnieniem życia, dzięki czemu człowiek stał się duszą żyjącą. Z drugiej strony Chrystus, w przeciwieństwie do Adama, nie jest zwykłą żyjącą duszą, kruchym stworzeniem. Jest stwórcą i dawcą życia, duchem ożywiającym. Wyjaśnienie tej roli znajdujemy dalej w liście do Rzymian, gdzie Paweł opisuje ducha Chrystusa mieszkającego w wierzących. Mieszkając w nich i odpowiadając za ich upodobnienie do Syna, ożywi on ich śmiertelne ciała na podobieństwo ciała Chrystusa. Chrystus zmartwychwstały to dawca ducha, który doprowadzi do zmartwychwstania wszystkich, którzy wierzą w Syna. I ogromna nadzieja i obietnica, że jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Czyli będziemy jak Chrystus. Ten początek otrzymujemy na Chrzcie Świętym. Ale już teraz Bóg chce nam dać tą łaskę. Chce dawać nam tą umiejętność, możliwość, byśmy byli jak Jego Syn. Którzy kochają, przebaczają, którzy biorą swój krzyż, którzy biorą grzechy innych na siebie, odpowiadają miłosierdziem, dlatego że mają życie od Chrystusa. Nawet jeżeli dzisiaj jeszcze tego nie umiemy, to wcale nie musimy tego odkładać na wieczność kiedyś po zmartwychwstaniu, ale mieć ufność i pokornie prosić, by to już dzisiaj, czy w tym czasie, powoli zaczęło się w nas realizować. Byśmy nosili obraz człowieka niebieskiego, czyli Chrystusa, i byli prawdziwie Jego braćmi i prawdziwie dziećmi Bożymi.
Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydź. Zbawicielem święty Izraela. Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem.
Twym Zbawicielem święty Izraela. Nie bój się, nie lękaj się, już się więcej nie zawstydzisz. Nie bój się, nie lękaj się, Twym Zbawicielem święty Izrael. Hallelujah. Święty, 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 pośród nas, Emmanuel. Jezus, o moja pierwsza duszo, już nie bój się,
nie bój się,
nie bój się, Twym Zbawicielem, świętym Izraelem.
Nie bój się, już się więcej nie zawstydzisz, nie.
Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Oto znak rozpoznawczy chrześcijaństwa, zarazem jedno z najtrudniejszych zdań Nowego Testamentu. Jezus ogłasza przykazanie miłości nieprzyjaciół. Chwilę jednak zatrzymajmy się nad całą koncepcją Ewangelii Łukasza i innych. Korzystam z komentarza Żyj Słowem, jutro niedziela, idź naśladuj Boga, księdza Przemysława Ślimińskiego i księdza Marcina Kowalskiego. I warto zatrzymać się nad krótkim streszczeniem koncepcji poszczególnych ewangelistów, kiedy opisują rzeczywistość. Trzy Ewangelie zwane są synoptycznymi ze względu na ich podobieństwo oraz fakt, że odróżniają się od Ewangelii świętego Jana. Należy do nich Ewangelia świętego Łukasza. Zawierają wiele relacji tych samych wydarzeń, choć to nie znaczy, że relacje są identyczne. Każdy ewangelista stworzył własną kompozycję Ewangelii, pisał w innym celu, do innych adresatów i przeprowadził oryginalną myśl teologiczną. Zatem słuchając Ewangelii Łukasza, odnajdujemy wiele fragmentów podobnych z Ewangeliami, zwłaszcza Marka i Mateusza, a jednak zawsze dostrzeżemy oryginalność trzeciego ewangelisty. W zeszłym tygodniu słuchaliśmy błogosławieństw według świętego Łukasza, choć podobne do tych spisanych przez świętego Mateusza, odróżniają się strukturą, stylem. Na przykład obok błogosławieństw zawierają też przestrogi czy przekleństwa. Tak jak 8 błogosławieństw rozpoczyna u świętego Mateusza kazanie na górze, również u świętego Łukasza błogosławieństwa to pierwsza część tak zwanej mowy inauguracyjnej. Kazanie u Łukasza jest krótsze, skoncentrowane właśnie wokół nakazu miłości nieprzyjaciół, wokół miłosierdzia i wprowadzania słowa w czyn. Za chwilę usłyszymy ten fragment mowy inauguracyjnej Jezusa. W jej centrum znajduje się wezwanie Jezusa do miłości wrogów. Zwróćmy uwagę, że w perspektywie Łukasza błogosławieństwa i przekleństwa podporządkowane są najważniejszemu przykazaniu miłości, które w Ewangelii postępuje w ślad za nimi. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mój drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mój szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi. A nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni. Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi, wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie. Słuchając tej muzyki teraz, słuchajmy się też w słowa i módlmy się za naszych nieprzyjaciół, za tych konkretnych, których dzisiaj nie znosisz, nie jesteś w stanie wytrzymać z nimi, zadają ci ból, cierpienie. Nie tylko za tych, którzy są daleko i próbują niszczyć czy kraj, czy atakować granice, czy niszczyć społeczność, w której jesteś, ale bardzo blisko tych, których nie potrafisz kochać, których trudno ci znieść, wytrzymać, z którymi chętnie nie rozmawiasz albo ich pomijesz. Nie potrafimy miłować. Przynajmniej ja nie potrafię. Ale mogę zacząć od modlitwy. Módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Módlcie się za tych, którzy was prześladują. Módlcie się, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany krwią swoich ran, nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, miłosierni,
Pan syna krwią zmazał wszelki dług.
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch.
Błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. To greckie oczerniać, hyperazo, takie słowo, można przetłumaczyć też obrażać, wykorzystywać, fałszywie oskarżać. Jezus wypowiada to nauczanie o miłości do nieprzyjaciół w sytuacji, kiedy Izrael jest okupowany przez Rzymian, a Imperium Rzymskie żelazną ręką sprawuje rządy nad większością cywilizowanego świata. Wobec przemocy Imperium Żydzi mogli przyjmować zróżnicowane postawy, od kolaboracji po zbrojny opór. Dominująca grupa społeczna, faryzeusze, postulowała oddzielenie się od pogan z mocnym naciskiem na własne wybranie i otwartość na braci i siostry w wierze. Była taka wspólnota w Qumran, w jej regule czytamy o przysiędze składanej przez jej członków, którzy mają nienawidzić złoczyńców, w ten sposób przygotowując się do ostatecznej rozprawy dobra ze złem. Radykalna miłość, jaką Jezus nakazuje wobec nieprzyjaciół, idzie pod prąd religijności żydowskiej pierwszego wieku. Miłość, jaką Jezus nakazuje praktykować swoim uczniom, jest także niezrozumiała dla Greków i Rzymian, którzy kochają swoich bliskich i przyjaciół wobec wrogów, żywiąc pogardę. Opierała się ona mocno na regule wzajemności, którą widać doskonale we wszechobecnym wówczas systemie patron-klient. Obdarowujący swojego klienta, bogaty patron, nie liczył na to, że ten opłaci mu tym samym, ale w zamian oczekiwał oddania, lojalności i rozgłaszania własnej łaskawości. Dar nigdy nie był bezinteresowny i pociągał za sobą sieć wzajemnych relacji i zobowiązań. Podobnie opisywano dary, których udzielali bogowie oczekujący w zamian czci. Pogwałcenie tej zasady i niewdzięczność uznawane były za wykroczenie większe niż ojcobójstwo. Bezinteresowna miłość kłóci się z podstawowymi kanonami kultury starożytnej. Bez zwrotu? Tymczasem Jezus nakazuje swoim uczniom udzielanie pożyczek bez spodziewania się zwrotu. Dzięki temu otrzymają oni nagrody w niebie i będą mogli nazwać się synami Najwyższego, który jest dobry zarówno dla sprawiedliwych, jak i złych. Bycie dziećmi Bożymi i naśladowanie Ojca, który jest miłosierny, to największa nagroda dla tych, którzy odważą się kochać miłością bezinteresowną, rozciągającą się także na nieprzyjaciół. to trudna reguła życia. Każdy, kto tego próbował, wie, jak trudno zrealizować przykazanie Jezusa dotyczące miłości nieprzyjaciół. Są dla nas wyzwaniem. Jezus sam praktykował miłość nieprzyjaciół, przebaczając im i oddając za nich swoje życie. To w jego mniemaniu jedyny sposób na przerwanie spirali zła i nienawiści niszczącej nasz ludzki świat. Miłość, jaką poleca Pan, to agape, ta miłość, której źródłem jest sam Bóg. Kochać taką miłością można tylko wtedy, kiedy On nas nią napełni. Dlatego tak ważna jest modlitwa. Modlitwa za nieprzyjaciół i tym samym modlitwa za samych siebie, by Bóg nas uzdolnił. Tak jak mówimy, odpuść nam nasze winy, bo i my przebaczamy naszym winowajcom. Ale pozwalamy się najpierw napełnić tej miłości Boga, widząc, że przede wszystkim to my byliśmy nieprzyjaciółmi względem Niego przez naszą niewierność i grzech. Ale Chrystus przebaczył, wziął na krzyż, a zmartwychwstały wstawia się i mówi: Abba, przebacz im. A jednocześnie swoim uczniom daje Ducha. Ducha miłości, przebaczenia. Ducha Świętego, który uzdalnia znów do takiego życia jak On. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Podsumowując to nasze dzisiejsze rozważanie czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej Eucharystii, przyjaciół o Dawidzie, Sauli, o Dawidzie i Saulu, o tym, że nosimy, możemy nosić, będziemy nosić obraz człowieka niebieskiego, że możemy być podobni do Chrystusa, by wypełnić Jego przykazanie miłości nieprzyjaciół. Możemy mieć tę ufność, że jest to możliwe nie tyle naszą mocą, co mocą Chrystusa, który nam wysłużył zbawienie, dał nam swego ducha. I chce nam dać tą umiejętność, mądrość tego nowego człowieka, zmienienia świata, nie przemocą, ale miłosierdziem, mocą krzyża. Zobaczyliśmy w tych rozważaniach, że najpierw dawni przyjaciele mogą stać się wrogami, tak było z Dawidem i Saulem. Ale dotyczy to zarówno relacji międzyludzkich, jak i relacji między Bogiem a człowiekiem. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, to coś więcej niż przykazanie. Przede wszystkim to postawa Boga w stosunku do człowieka. Ten, odwróciwszy się, zerwawszy relacje, stał się jego wrogiem, a Bóg kocha nawet swych wrogów. Dąży do pojednania, odpuszcza grzech. Do tego stopnia, że Jezus Chrystus, Syn Boży, oddał za nas wszystkich swoje życie. Żadna to zasługa kochać tych, których się kocha. Jezus pokazuje miłość przez duże M. Miłość nieprzyjaciół, miłość, która nie spodziewa się zwrotu, rewanżu, nagrody. To prawdziwa miara miłości. Tak kocha nas Bóg. I tak my możemy kochać. Możemy mieć nadzieję, że jest to możliwe i o to prosić. Zakończmy to wieczorne rozważanie słowami psalmu. Psalmu 103, który jest przepięknym psalmem, szczególnie po doświadczeniu sakramentu pojednania. Polecam tym, którzy nie wiedzą, jak się dobrze pomodlić po spowiedzi, którzy czasem może wydaje się, że ta pokuta jest zbyt jakaś może nawet prosta i taka szybka. Warto sięgać do psalmu 103, aby błogosławić Pana. Błogosław duszo moja Pana i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego. Błogosław duszo moja Pana i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy wszystkie choroby. On Twoje życie ratuje od zguby, obdarza Cię łaską i zmiłowaniem. Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Jak odległy jest wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas nasze winy. Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan się lituje nad tymi, którzy cześć Mu oddają. Niech Pan obdarzy Was pokojem. Dziękuję za to dzisiejsze rozważanie. Drogim radiosłuchaczom Radia Ein Karim, przed mikrofonem brat Adam Sroka, proboszcz parafii w Skomielnej Czarnej. Zapraszam na coponiedziałkowe rozważania biblijnych czytań niedzielnych, zgłębiania Słowa Bożego w poniedziałki o godzinie 19:00. Szczęść Boże.